Poprzednim razem mówiliśmy o tym, jak Elizeusz uzdrowił dostojnika aramejskiego Naamana, dowódcę wojsk króla Aramu. Historię Naamana poznaliśmy z lektury 5 rozdziału 2 Księgi Królewskiej. Rozpoczęliśmy także studium rozdziału 6, który w początkowych wierszach opisuje epizod, z którego dowiadujemy się, że Elizeusz mieszkał wraz z uczniami w szkole proroków. Uczniowie proroków poprosili go, żeby udał się wraz z nimi nad rzekę Jordan, gdzie mieli zamiar nacinać drzewa na rozbudowę swojej szkoły. W trakcie pracy jednemu z uczniów siekiera wypadła z ręki i zatonęła w Jordanie. Elizeusz wrzucił wtedy do rzeki kawałek drewna i siekiera wypłynęła na powierzchnię, tak, że uczeń mógł ją uchwycić i wyciągnąć z wody. Miało to dla niego duże znaczenie, bo był, jak pozostali uczniowie proroków, człowiekiem ubogim, a siekiera była pożyczona. Zauważyliśmy poprzednim razem, że wydarzenie to przekonuje nas o tym, że Bóg troszczy się nawet o drobne rzeczy z naszego codziennego życia. Ciekaw jestem, drogi słuchaczu, czy doświadczyłeś już takich namacalnych dowodów opieki Pana? Czy Bóg rozwiązał jakieś twoje, może z pozoru drobne, ale jednak dla ciebie ważne kwestie, sprawy, problemy? Gdybyś chciał podzielić się z nami jednym ze swoich przeżyć, ucieszymy się, gdy opiszesz je w liście. Każdy wasz list, drodzy słuchacze, sprawia nam ogromną radość. Możemy dzięki waszym listom poznać wasze poglądy, wasze przemyślenia, was samych. Otrzymaliśmy od was już wiele listów, które dodały nam otuchy, zainspirowały do dalszej pracy. Staramy się odpowiadać na każdy wasz list. A teraz wróćmy do naszej historii, opisanej w 6 rozdziale 2 Księgi Królewskiej. Cud dokonany przez Elizeusza ma oprócz przekazu dosłownego także wymowę symboliczną. Tak jak siekiera w błotnistych wodach Jordanu, człowiek tonie w wodach grzechu i zła. Nie może sam wypłynąć na powierzchnię. O własnych siłach nie jest w stanie pokonać skłonności do prowadzenia samolubnego, skoncentrowanego na sobie życia. Tylko Bóg może uwolnić człowieka od egoizmu, od zniewolenia degradującymi go rządzami, skłonnościami. Tylko Bóg może sprawić, że życie człowieka stanie się życiem w wolności, pokoju, równowadze, że będzie ono pożyteczne i cenne dla niego samego, dla Boga i dla ludzi. Elizeusz rzucił w błotniste wody Jordanu kawał drewna. Bóg rzucił w wody grzechu i śmierci krzyż Jezusa Chrystusa. Boży Syn zanurzył się w wodzie śmierci, pozwalając się ukrzyżować i pogrzebać, po to, aby nam dać życie. Drogi przyjacielu, jeśli tkwimy jak zatopiona siekiera w błotnistym dnie grzechu i bezsilności, nasze życie może wydawać się nam bezsensowną egzystencją. I często, nawet w bardzo młodym wieku, ludzie popełniają samobójstwa. A na pozostawionych karteczkach zazwyczaj zapisują krótkie wyjaśnienie. Moje życie było pozbawione sensu. Tak, życie jest uciążliwe, gdy nie znamy jego sensu, jego celu. Jezus Chrystus może ukazać nam wspaniały sens życia. Życia na co dzień z Bogiem. Życia dającego spełnienie, satysfakcję. Jedynie gdy dzięki Chrystusowi odnajdziemy drogę do Boga, gdy będziemy szli tą drogą, drogą miłości i pokoju, nie będziemy podobni do bezużytecznej siekiery zatopionej w błotnistym dnie, ale odnajdując swoją wartość, godność Bożego dziecka, powołani do przebywania u boku Chrystusa, będziemy zdolni do powtórzenia za apostołem Pawłem: wszystko mogę dzięki temu, który mnie wzmacnia, Chrystusowi. I naszym doświadczeniem będzie to, o czym świadczył apostoł. Chodzi mi o jedno, by zapomnieć o tym, co było, a sięgać po to, co przede mną. Dążę do celu, którym jest nagroda w niebie, dokąd wzywa mnie Bóg przez Chrystusa Jezusa. Drogi słuchaczu, wielkim cudem jest nie wypłynięcie wbrew siłom ciążenia na powierzchnię wody zatopionej siekiery. Wielkim cudem nie jest nawet wstąpienie na ognistym rydwanie do nieba, tak jak stało się to w przypadku Eliasza. Największym cudem jest to, że my, ty i ja, możemy dzięki wierze w zbawienne dzieło Jezusa Chrystusa żyć wraz z Nim już wiecznie, wbrew siłom grzechu i śmierci, zespoleni z Nim, zmartwychwstałym Panem, jak ciało złączone jest z głową. Na tę wspaniałą prawdę wskazuje nam Elizeusz, Boży prorok. Jak wszyscy prorocy zapowiadający nam przyjście Mesjasza, Zbawiciela świata, Jezusa Chrystusa. Następne wydarzenie, opisane w 6 rozdziale 2 Księgi Królewskiej, mogłoby równie dobrze zostać zrelacjonowane przez współczesne dzienniki telewizyjne i prasę. Dowiadujemy się o kolejnej wojnie wypowiedzianej Izraelowi. Bliski Wschód stale jest punktem zapalnym z powodu nieustającego konfliktu Izraela ze światem arabskim. I konflikt ten bez wątpienia ma podłoże biblijne. Tutaj Biblia pisze o kolejnej wojnie wznieconej przeciwko Izraelowi. Czytamy od 8 wiersza w 6 rozdziale 2 Księgi Królewskiej. Król Aramu wojował z Izraelem. Odbył naradę ze swoimi sługami, oświadczając, że chce rozbić obóz na pewnym określonym miejscu. Wtedy mąż Boży polecił powiedzieć królowi izraelskiemu: strzeż się przechodzić przez owo miejsce, bo tamtędy schodzą Aramejczycy. Król izraelski posłał męża na to miejsce i ostrzegł go, by się tam miał na baczności, i to wielokrotnie. Przeraziło się serce króla Aramu z powodu tej sprawy. Zwołał więc sługi swoje i zapytał ich: czemu nie wskazujecie mi, kto zdradza nas przed królem izraelskim? Król Aramu był zaskoczony, że każdy jego plan, każdy ruch jego wojsk jest znany królowi izraelskiemu. Doszedł do wniosku, że w jego najbliższym otoczeniu musi znajdować się szpieg, który o wszystkim donosi przeciwnikowi. Zwołał więc naradę i zapytał swoich dowódców: dlaczego nie wskażecie mi zdrajcy, który donosi Izraelitom o wszystkim, co planujemy? Odpowiedział mu jeden ze sług jego: nie, panie mój królu, to Elizeusz, który jest prorokiem w Izraelu, oznajmia królowi izraelskiemu słowa, które ty wymawiasz w swoim pokoju sypialnym. Elizeusz był w stanie usłyszeć nawet te słowa wrogiego Izraelowi króla, które wypowiadał on w swojej sypialni. Nie było wtedy nowoczesnych technik podsłuchu, znanych nam dzisiaj. To Pan objawiał wszystko Elizeuszowi. Bóg słyszy każde słowo, które wypowiadamy. Zna nawet myśli, które dopiero rodzą się w naszym umyśle. Król Aramu postanowił usunąć Elizeusza. Najpierw wysłał szpiegów, aby wybadali, gdzie przebywa prorok. Okazało się, że znajdował się on w Dotan, miejscowości położonej 90 kilometrów na północ od Jerozolimy, a 15 kilometrów na północ od Samarii. Król Aramu wysłał więc pod Dotan silny oddział wojska wraz z konnicą i rydwanami. Wojska aramejskie otoczyły miasto Dotan nocą. Kiedy sługa męża Bożego wstał rano, czytamy dalej, i wyszedł, oto wojsko razem z końmi i rydwanami otaczało miasto. Wtedy sługa Gehazi powiedział do niego: ach, panie, jakże postąpimy? Odpowiedział prorok: nie lękaj się, bo liczniejsi są ci, co są z nami, aniżeli ci, co są z nimi. Sługa Elizeusza był przerażony. Wojska nieprzyjaciela otoczyły miasto. Sytuacja była beznadziejna. Co się teraz stanie? Elizeusz zaczyna się modlić. Zwróćmy uwagę, jak niezwykła jest ta modlitwa. Potem Elizeusz modlił się tymi słowami: Panie, racz otworzyć oczy jego, aby widział. Pan otworzył oczy sługi, a on zobaczył. Oto góra pełna była ognistych rumaków i rydwanów otaczających Elizeusza. Ogniste rumaki i rydwany to armia aniołów Pana. Czy i my możemy liczyć na ich pomoc? Są wśród współczesnych chrześcijan ludzie, którzy mogą opowiedzieć dziesiątki historii świadczących o tym, w jak cudowny sposób Bóg ich chroni i prowadzi. Są też i tacy, którzy nieśmiało przyznają: właściwie nie możemy opowiedzieć o jakichś szczególnych cudach w naszym życiu. Możemy opowiedzieć o trudach i doświadczeniach, przez które przechodzimy. Dlaczego tak różne są nasze przeżycia w drodze za Panem? A może odpowiedź znajdziemy właśnie tu, pod Dotan? O mieście Dotan Biblia wspomina dwukrotnie. Wiele lat wcześniej zmierzał do Dotan młody chłopiec. miał niespełna 17 lat i szedł, żeby spotkać się ze swoimi braćmi. Ale bracia nienawidzili go i postanowili go zabić. Potem jednak sprzedali go w niewolę wędrownym kupcom. Dla młodego Józefa było to, jakby się mogło zdawać, coś gorszego niż śmierć. Został sprzedany w niewolę przez rodzonych braci. Potem oskarżono go, mimo że był niewinny, o gwałt i wtrącono do więzienia. Dlaczego w życiu Józefa musiało być tak wiele dramatycznych, bolesnych doświadczeń? Czy kiedy bracia sprzedawali w niewolę Józefa, nad dotąd nie było ognistych rumaków i rydwanów? Czy Bóg zapomniał o Józefie? Nie. Odpowiedź znajdujemy w słowach samego Józefa. Po latach powiedział on swoim braciom: wy zamierzaliście zło przeciwko mnie, ale Bóg wszystko obrócił w dobro. Drogi przyjacielu, w bardzo różny sposób Bóg prowadzi każdego z nas przez życie. Inne było życie Eliasza, inne Elizeusza, inne Józefa, ale i Józef, i Elizeusz wypełnili swoim życiem cząstkę Bożego planu. Józef uratował całą rodzinę wraz ze swym ojcem Jakubem, którego Bóg nazwał Izraelem i z którego wywiódł cały naród. Elizeusz za dni klęski i odstępstwa wskazywał temu narodowi drogę powrotu do jedynego żywego Boga, a Pan potwierdzał jego służbę cudownymi znakami. Kto był większym mężem Bożym? Józef czy Elizeusz? Kto z nich był ważniejszy w Bożym planie zbawienia? Jeden z ojców narodu czy jeden z Bożych proroków? Czujemy, że niemądre są takie pytania. Nie ma sensu porównywać roli czy znaczenia ani wielkich mężów Bożych, ani nas, zwyczajnych chrześcijan. Bóg każdego z nas prowadzi w bardzo indywidualny, osobisty sposób. Każdy z nas ma w Bożym planie swoje unikalne, jedyne w swoim rodzaju miejsce. Nie zapominajmy o tym i ufajmy Bogu, niezależnie od okoliczności, w jakich przychodzi nam żyć. Aramejczycy oblegli miasto Dotan, w którym znajdował się Elizeusz. Czytamy dalej w 6 rozdziale 2 Księgi Królewskiej. Kiedy Aramejczycy schodzili do niego, Elizeusz modlił się do Pana tymi słowami: dotknij, proszę, tych ludzi ślepotą. I dotknął ich Pan ślepotą według prośby Elizeusza. Bóg wysłuchał modlitwy Elizeusza. Prorok zaprowadził oślepionych wrogów do Samarii, gdzie stawił ich przed królem izraelskim. Tam Elizeusz poprosił Boga, aby otworzył oczy Aramejczykom i polecił królowi, by ich nakarmił i odesłał do domu. W wierszu 23 czytamy: więc zgotował im wielką ucztę. Kiedy się najedli i napili, odprawił ich i odeszli do swojego pana. Odtąd już oddziały aramejskie nie wpadały do kraju Izraela. To, co się wydarzyło, musiało wstrząsnąć królem Aramu. Zaprzestał dalszych ataków na Izrael. Jednak po latach jego następca, Ben-Hadad, ponownie natarł na Izraelitów. Czytamy od wiersza 24. Potem Ben-Hadad, król Aramu, ściągnął całe wojsko, wyruszył i oblegał Samarię. Powstał zatem wielki głód w Samarii, bo oto nieprzyjaciele oblegali ją, tak iż głowa osła kosztowała 80 srebrnych syklów, a ćwiartka kaba dzikiej cebuli 5 syklów srebra. W oblężonej przez Aramejczyków Samarii zapanował wielki głód. Głowa osła, z której można było ugotować zupę i uzyskać trochę mięsa, kosztowała ogromną kwotę – 80 srebrnych monet. Głód był tak okrutny, że zaczęto zjadać nawet własne dzieci. Gdy król izraelski przechodził wzdłuż murów miasta, napotkał rozpaczającą kobietę. Czytamy w wierszu 28 i 9. Król rzekł do niej: co tobie jest? Odpowiedziała: ta oto kobieta powiedziała mi: daj twojego syna, a zjemy go dzisiaj, mojego zaś zjemy jutro. Ugotowałyśmy więc mojego syna i zjadłyśmy go. Dnia następnego powiedziałam do niej: daj twego syna, żebyśmy go zjadły. Lecz ona ukryła swojego syna. Słysząc te słowa, król rozdarł swoje szaty. Izrael po raz kolejny boleśnie doświadczył tej prawdy, że gdy oddala się od swego pana, staje się łatwym łupem dla swoich wrogów. Gdy trwamy przy Bogu, jesteśmy bezpieczni. Gdy oddalamy się od Niego, stajemy się bezbronni i słabi. Bóg poprzez proroka Elizeusza oznajmia, że głód w oblężonej Samarii wkrótce się skończy. Opowiada o tym następny, 7 rozdział 2 Księgi Królewskiej. Elizeusz zaś odpowiedział: posłuchajcie słowa Pana. Tak mówi Pan. Jutro o tej samej porze jedna sea najczystszej mąki będzie za jednego sykla. Dwie sea jęczmienia też za jednego sykla w bramie Samarii. Słowa Elizeusza oznaczały, że z dnia na dzień wszystkie produkty żywnościowe mają stać się dostępne i tanie. Było to nieprawdopodobne, zważywszy, że potężna armia otaczała miasto i nie pozwalała nikomu wejść ani wyjść, czekając na śmierć głodową mieszkańców. Towarzyszący królowi izraelskiemu sługa wykrzyknął: chociażby nawet Pan zrobił okna w niebie, czy mogłoby się sprawdzić to słowo? A jednak słowa proroka wypełniły się. Znajdujący się na zewnątrz murów trędowaci dokonali niezwykłego odkrycia. Czytamy dalej od wiersza 3. 4 trędowatych znajdowało się u wejścia bramy. Jeden do drugiego powiedział: po cóż tu siedzimy, aż pomrzemy? Jeżeli powiemy: chodźmy do miasta, a w mieście panuje głód, to tam umrzemy. Jeżeli zaś zostaniemy tutaj, również umrzemy. Nurze, zbiegnijmy do obozu aramejskiego. Jeżeli pozostawią nas przy życiu, to będziemy żyli. Jeżeli zaś nas zabiją, to umrzemy. Powstali zatem o zmierzchu, aby wejść do obozu aramejskiego. Dotarli aż do krańca obozu, a oto nie było tam nikogo. Trędowaci byli odizolowani od reszty społeczeństwa i przebywali poza murami miasta. Odżywiali się tym, co przynosili im krewni. Jednak gdy w całym mieście zapanował głód, i dla nich zabrakło pożywienia. Nie mając nic do stracenia, postanowili oddać się w niewolę Aramejczykom, ale odkryli rzecz niezwykłą. Cała wielka armia zniknęła. Co się stało z wrogiem Izraela? Wyjaśnienie znajdujemy w następnych wierszach. Czytamy: Pan bowiem sprawił, że w obozie aramejskim usłyszano turkot rydwanów, tętent koni i wrzawę ogromnego wojska, tak iż mówili jeden do drugiego: oto król izraelski najął przeciwko nam królów chetyckich i królów egipskich, aby ruszyli przeciwko nam. Powstali więc Aramejczycy i uciekli o zmierzchu, zostawiając swoje namioty, swoje konie, osły i cały obóz, tak jak był, i uciekli, aby ratować życie. Owi trędowaci zaś dotarli aż do krańca obozu, weszli do jakiegoś namiotu, jedli i pili. Następnie wynieśli stamtąd srebro, złoto i ubrania, które poszli ukryć. Potem wrócili, weszli do innego namiotu, unieśli stamtąd łup, który poszli ukryć. Wtedy powiedział jeden do drugiego: nie postępujemy właściwie. Dzień dzisiejszy jest dniem radosnej nowiny, a my milczymy. Jeżeli będziemy zwlekali aż do brzasku porannego, to spotka nas kara. Nurze, chodźmy teraz i zanieśmy wieść do pałacu króla. Król nie dał wiary tak pomyślnej wieści. Wysłał kilku zwiadowców, którzy dosiedli ostatnie konie pozostałe w mieście przy życiu i ruszyli śladami uciekającej armii. Czytamy dalej: ruszyli za nimi aż do Jordanu. Oto cała droga pełna była szat i broni, które Aramejczycy porzucili podczas swej ucieczki. Posłańcy wrócili i powiadomili króla. Wówczas lud wyszedł i złupił obóz aramejski. Wtedy jedna sea najczystszej mąki kosztowała jednego sykla, dwie sea jęczmienia też jednego sykla, według słowa Pańskiego. Wygłodniali mieszkańcy Samarii rzucili się na żywność pozostawioną przez Aramejczyków. Wielotysięczna armia uciekła w panice i zostawiła w obozie całe zaopatrzenie. Wszyscy Izraelici mogli najeść się dosyta, a cena produktów żywnościowych była tak niska, jak zapowiedział to w przeddzień prorok Elizeusz. Elizeusz przekazał przecież słowo Pana, a słowo Pana, Boże słowo, zawsze mówi prawdę. i zawsze się wypełnia. Bóg po raz kolejny okazał swemu ludowi niezmierzoną łaskę i miłość.